Ulisses, taśma 13, ścieżka 2. Krople rosy perliste. Lenehana wargi zaświstały nad kontuarem wabiącym gwizdem. Lecz spójrz w tę stronę, powiedział Różo Kastylii. Powóz brzęk-brzdęk przy krawężniku i stanął. Ona rusza, zamknąwszy książkę. Róża Kastylii. Strapiona, porzucona, sennie rusza róża. Upadła czy ją popchnięto? Zapytał. Odpowiedziała wzgardliwie. Nie pytaj, nie usłyszysz kłamstwa. Wielka dama. Dama wielka. Zgrabne trzewiki bujnego bojlana zaskrzypiały na podłodze baru, gdy wszedł. Tak. Złoto z bliska przy brązie z dala. Lenehan usłyszał i poznał i pozdrowił go. Oto nadchodzi zwycięski bohater. Pomiędzy oknem a powozem, czujnie krocząc, przeszedł Blum, bohater niezwyciężony. Może mnie zauważyć. Siedzenie, na którym siedział, ciepłe. Czarny, czujny kocur podszedł do teczki z aktami Richie Gouldinga, uniesionej w pozdrowieniu. A ja od ciebie. Słyszałem, że pani już wróciła, powiedział bujny Boylan. Na cześć jasnej panny Kennedy dotknął słomkowego ronda. Uśmiechnęła się do niego. Lecz jej brązowa siostra prześcignęła ją w uśmiechu, prezentując mu bujniejsze włosy, piersi i różę. Boylan zamówił napoje. Czego chcesz, kufel gorzkiego? Kufel gorzkiego, proszę, a dla mnie tarniówkę. Nie ma jeszcze wyników? Jeszcze nie. O czwartej on. Wszyscy powiedzieli o czwartej. Czerwone uszy i adamowe jabłko koleja w drzwiach urzędu szeryfa. Uniknąć. Skorzystać z Gouldinga. Co on robi w Ormondzie? Powóz czeka, zaczekać. Halo, dokąd to? Zjeść coś? Ja też właśnie. Tutaj. Co w Ormondzie? Najlepsze w całym Dublinie. Czy naprawdę? Sala restauracyjna. Zasiąść tam. Widzieć. Nie być widzianym. Myślę, że się przysiądę do pana. Wejdźmy. Richie poprowadził. Blum poszedł za teczką. Obiad godny księcia. Panna Dus sięgnęła wysoko, aby wziąć flaszkę, prężąc satynowe ramię, a jej pierś piękna omal nie pękła tak wysoko. Ach, ach, podrygiwał Lenehan, zachlystując się, gdy prężyła się. Ach. Lecz z łatwością pochwyciła zdobycz i zdjęła ją triumfalnie. Czemu pani nie urośnie? Zapytał bujny Boylan. Brązowa, lejąc z dzbana gęsty, syropiasty likwor, przeznaczony dla jego warg, przyglądała się, gdy spływał. Ma kwiat w klapie, kto mu dał. I słodko powiedziała, w małej paczuszce najlepszy towar. Chcąc przez to powiedzieć, że ona. Tarniówkę lepką, miękką nalała zręczną ręką. Oto fortuna, powiedział bujny. Cisnął dużą monetę, moneta Benz. Zaczekaj, powiedział Lenehan, póki ja na cześć fortuny uniósł swe pieniste piwo. Sceptr zwycięży w cuglach, powiedział. Utopiłem w tym trochę, powiedział Boylan, mrugając i popijając. Ale nie na swoje konto, wiecie. Kaprys jednego z moich przyjaciół. Lenehan pił dalej, uśmiechając się ku nachylonej szklance z piwem i wargom panny Dus, które nuciły niemal rozchylone pieśń oceanów, jej wargi nuciły i Dolores wschodnich mórz. Zegara zgrzyt. Panna Kennedy przeszła przed nimi. Kwiat, ciekawy od kogo? Z herbacianą tacą. Zegar, tyk, tyk. Panna Dus wzięła monetę Boylana i nacisnęła zamaszyście rejestrator kasowy. Kasy zgrzyt. Zegara, tyk, tyk. Piękna Egipczanka przebierała w szufladce i nucąc podała resztę. Ku zachodowi spójrz, tyk, dla mnie. Która godzina? Zapytał bujny Boylan. Czwarta? Godzina. Lenehan, wpatrzony małymi, głodnymi oczyma w jej nucenie, w pierś pełną treli, pociągnął bujnego Boylana za rękaw. Posłuchajmy bicia zegara, powiedział. Teczka Guldinga, Collisa i Warda poprowadziła Bluma w proso między ukwiecone stoliki. Bez zastanowienia wybrał, zastanawiając się w podnieceniu, w asyście lysego Pata stolik przy drzwiach. Być blisko, o czwartej. Czy zapomniał? Może to podstęp? Nie przyjść, zaostrzyć apetyt. Nie mógłbym tak zaczekać. Pat czekał wyczekująco. Brąz, glazuro, lazuro oki ze wzrokiem bujnego i jego niebieskiego krawata się brata. Jazda, nalegał Lenean. Nie ma nikogo, on nigdy nie słyszał. Ku Flory wargom niósł się niósł. Wzniósł się ton rozmigotany w sopranie czysty. Brąz dus i jej róża, która to nieruchomieje, to się rusza, biegły za kwiatem i oczyma bujnego Boylana. Proszę, proszę. Błagał pośród echa słów wyznania. Nie mogłem cię porzucić. Niewinnym razem, przyrzekła wstydliwie panna Dus. Nie, teraz, nalegał Lenehan. Sonne la cloche, o proszę, nie ma nikogo. Rozejrzała się szybko. Panna Ken poza zasięgiem uszu pochyliła się nagle. Dwie rozpalone twarze patrzyły, gdy się pochylała. Rozedrgane akordy porzuciły motyw, odnalazły go, zagubiły brzmienie i utraciwszy je, odzyskały niepewnie. Jazda, szybko, sonny! Pochylając się, uniosła rąbek spódnicy ponad kolano. Zwlekała, drażniąc ich nadal pochylona, odwlekająca swawolno oka. Sonny! Plask! Niespodziewanie puściła napiętą, elastyczną plask rozgrzaną podwiązkę na rozgrzane pod pończoszką plasku do kobiece. La cloche! Zawołał Lenean radośnie. Wyszkolona przez właściciela, nie znajdziesz tu trocin. Głup śmiechnęła się wyniośle, o rany, czy mężczyźni, lecz prześlizgując się ku światłu, uśmiechnęła się potulnie do Boylana. Jest pan samą esencją wulgarności, powiedziała prześlizgując się. Boylan patrzył, przytknął do tłustych warg kieliszek, wychylił swój maleńki kieliszek, wysysając ostatnie tłuste, fioletowe, kleiste krople. Jego oczarowane oczy poszły za jej prześlizgującą się głową, gdy sunęła wzdłuż baru obok luster, gdzie pod złocistym lukiem migotały szklanki do piwa, do win białych i czerwonych i kolczasta muszla odbita w lustrze, której brąz współgrał z jej bardziej słonecznym brązem. Tak, brąz z bliska. Kochanie, żegnaj mi. Idę, powiedział niecierpliwie Boylan. Gwałtownie odsunął kieliszek, pochwycił resztę. Zaczekaj chwilkę, poprosił Lenehan, dopijając szybko. Chciałem powiedzieć ci, Tom Rochford, będziesz bujał innych, powiedział bujny Boylan odchodząc. Lenehan łyknął, by ruszyć. Róg ci stanął, czy co? Powiedział. Zaczekaj, idę. Ruszył za śpieszącymi się skrzypiącymi trzewikami, lecz usunął się zręcznie w progu, pozdrawiając postacie brzuchatą i smukłą. Dzień dobry, panie Dollard.
Dobry,
odpowiedział roztargniony bas Ben Dollarda, odwracając się na chwilę od niedoli ojca Coleya. Nie będziesz miał przez niego żadnych kłopotów, Bobby. Alf Bergan pogada z tym długim facetem. Tym razem wsadzimy źdźbło jęczmienia w ucho tego Judasza Iskarioty. Wzdychając, pan Dedalus przeszedł przez salę bankietową, pocierając palcem powiekę. Ho, ho, na pewno, zajodlował radośnie Ben Dollard. Jazda, Simonie, zaśpiewaj nam piosenkę, słyszeliśmy fortepian. Łysy Pat, zatroskany Pat, czeka, co wypić chce ów, kto zjadł. Richie chce Powera, a Bloom? Trzeba się zastanowić, żeby nie musiał dwa razy chodzić. Jego odciski. Już czwarta. Jak gorące w tym czarnym. Oczywiście nerwy też trochę. Refrakcja, czy tak? Ciepła. Trzeba się zastanowić. Jablecznik. Tak, butelkę jablecznika. Co takiego? Powiedział pan Dedalus. Improwizowałem tylko, człowieku. Jazda, jazda, zawołał Ben Dollard. Precz nędzne smutki, chodź, Bobby. On, Dollard, zwolna wkroczył w bufiastych portkach, wyprzedzając ich. Trzymajcie tego faceta, spróbuj go sam potrzymać do sali bankietowej. opadł on, Dollard, opaśle na stołek. Reumatycznymi paluchami uderzył opaśle akordy, urwał opaśle. Łysy Pat spotkał w drzwiach Złotą, powracającą bez herbaty. Zatroskany poprosił o Powera i jabłecznik. Brązowa spoglądała spod okna, Brązowa z dala. Brzdęk, dzyń, powozu brzęk. Blum usłyszał brzęk, nikły dźwięk. Nie ma go już. Zachłysnąwszy się lekko oddechem, Blum westchnął ku cichym, błękitnobarwym kwiatom. Pobrzękiwanie. Odjechał. Brzęk. Słyszę. Miłość i bój, Benie, powiedział pan Dedalus. Błogosławione dawne czasy. Dzielne oczy panny Dus odwróciły się niedostrzeżone od firaneczki, ugodzone słonecznym blaskiem. Odjechał. Zamyślona, kto wie, ugodzona blaskiem, opuściła zasłonę, pociągając za prześlizgujący się sznur. Opuściła zamyślona, dlaczego odjechał tak szybko, gdy ja, na swój brąz i na bar, gdzie łysa pala przy siostrze złotej stala, niewyśmienity kontrast, kontrast niewyśmienity, wcale niewyśmienity kontrast, chłodną, zamgloną, morsko-zieloną, powolnie ześlizgującą się głębinę cienia od Nil. Biedny stary Goodwin akompaniował tego wieczora, przypomniał im ojciec Kolej. Nastąpiła mała różnica zdań pomiędzy nim a fortepianem. Nastąpił. Sam z sobą dyskutował, powiedział pan Dedalus. Sam diabeł by go nie zatrzymał. Dziwaczny był to staruszek, kiedy sobie podpił. Mój Boże, czy pamiętacie? Powiedział Ben Brzuchaty Dollard, odwracając się od storturowanej klawiatury. I nie miałem dopiero na weselnego stroju. Roześmieli się wszyscy trzej. Nie miał wes... Całe trio roześmiało się. Nie miał weselnego stroju. Nasz przyjaciel Blum znalazł się pod ręką tego wieczora, powiedział pan Dedalus. Ale, gdzie jest moja fajka? Zawrócił do baru po swą zagubioną do remi fajkę. Łysy Pat niósł napoje dwóch gości, Richiego i Poldiego, a ojciec Kolej roześmiał się ponownie. Zdaje się, Benie, że uratowałem sytuację. Uratowałeś, upewnił go Ben Dollard. Pamiętam też te obcisłe spodnie, był to wspaniały pomysł, Bobby. Ojciec Kolej zarumienił się aż po wspaniałe purpurowe uszy. Uratował sytu obcisłe wspaniały Wiedziałem, że jest bez forsy, powiedział. Jego żona grywała w soboty na fortepianie w Coffee Palace za niewielkim wynagrodzeniem, a kto to doniósł mi, że zajmuje się ona jeszcze czym innym, przypominacie sobie? Musieliśmy przeszukać całą Hall Street, żeby ich odnaleźć, aż wreszcie ten chłopak od koła podał nam numer. Przypominacie sobie? Ben przypomniał sobie, jego okrągłe oblicze było pełne zadumy. Na Boga, miała ona tam masę zbytkownych strojów operowych i innych rzeczy. Pan Dedalus powrócił z fajką w dłoni. W stylu Marion Square, suknie balowe na Boga i stroje od wielkiego dzwonu. Nie chciał wziąć żadnych pieniędzy. Co? Na Boga, niezliczonej ilości trójgraniastych kapeluszy, opończy i pludrów, co? Tak, tak, przytaknął pan Dedalus. Pani Marion Blum zdejmowała z siebie szaty wszelkiego rodzaju. Brzęk, brzdęk, powóz wzdłuż nadbrzeży, bujny, rozparty na sprężystych gumach. Wątróbka z wędzonką, bewsztyk i pasztet z nerek. W porządku, proszę pana, w porządku, Pat. Pani Marion, mnie tam psy chodzą, zapach spalenizny Poldekoka. Ładne imię on. Jakie było jej nazwisko? Dorodna dziewucha, Marion Tweedy. Tak, czy żyje? I wierzga. Była córką pułku. Tak, na Boga, przypominam sobie starego tambur majora. Pan Dedalus zapalił zapałkę, pociągnął, przytknął, po czym wypuścił apetyczny kląb dymu. Irlandka? Naprawdę nie wiem. Czy tak, Simonie? Kląb, pauza, kląb, mocny, apetyczny, syczący. Mięsień w policzku, co? Zardzewiał trochę. O tak jest, moja irlandzka Molly, och. wydmuchnął cierpki, pierzasty pióropusz. Ze skały Gibraltaru wprost. Tęskniły w głębinach oceanicznego cienia, złota przy pompie do piwa, brązowa przy maraskinie, obydwie zamyślone, Maina Kennedy, Lismore teraz cztery, Dramkondra z I Dolores, królową Dolores milczącą. Pat podając, odkrył potrawy, Leopold ciął wątróbkę na plasterki. Jak już powiedziano, jadał z upodobaniem wewnętrzne organy, orzechokształtne żołądki, ptasie smażoną ikrę sztokwisza, podczas gdy Richie Goulding, Collis, Ward jadł bewsztyk i nerki, bewsztyk, potem nerki, kęs po kęsie pasztetu jadł Blum, jadł oni jedli. Blum i Goulding zaślubieni w ciszy i jedli. Obiad godny książąt. Przez Bachelor's Walk, brzęk, brzdęk, powozem bujny bojlan, kawaler, gdzie słońca żar, kołysze klaczy zadem lśniącym klus i błyska bat na gumach sprężystych. Rozparł się na siedzeniu rozgrzanym, rozbuchany, niecierpliwy, rozpłomieniony. Róg. Stanął ci? Róg. Stanął ci? Róg. Rogu ryk. Dolarda bas zagłuszył ich głos, brzmiąc ponad grzmiące akordy. Gdy rozpłomienia miłość duszę mą, pod strop mknie miłością tchnie grzmot będuszy Benjamina. Bój, bój, zawołał ojciec kolej. Jesteś bojownikiem. Jestem, roześmiał się Ben bojownik. Myślałem o twoim kamieniczniku, miłość lub mamona, urwał. Zakołysał ogromną brodą i ogromnym obliczem, nad swą ogromną omyłką. Pewnie rozwaliłbyś bębenki jej uszu, powiedział pan Dedalus, spowity aromatem dymu, takim organem jak twój. Brodaty, bogaty śmiech Dolarda zatrząsł klawiaturą. Rozwaliłby. Nie mówiąc już o innej błonie, dodał ojciec kolej, wolniej, Benie, amoroso manon troppo, dopuść mnie tam. Panna Kennedy podsunęła dwóm dżentelmenom kufle chłodnego porteru. Rzuciła uwagę. Rzeczywiście, powiedział pierwszy dżentelmen, piękna pogoda. Popijali chłodny porter. Czy nie wie, dokąd udaje się lord namiestnik? Gdyż słyszeli podków stalą dźwięczących dźwięk. Nie umiała powiedzieć. Ale na pewno w gazecie. O, niech się nie fatyguje. Żadnej fatygi. Powiała wokół siebie rozpostartą, niepodległą, poszukując lorda namiestnika, powoli włosów pinaklami poruszając lorda namiestnika. Tyle fatygi, powiedział pierwszy z dżentelmenów. O nie, najmniejszej. Sposób, w jaki się trzymał lord namiestnik. Złoto przy brązie usłyszały stal żelazo. Duszę mą nie dbam, co ześle dzień. W sosie z wątróbki Blum gniótł gniecione ziemniaki. Ktoś tam miłość i bój, Ben Dolarda sławny. Ów wieczór, kiedy przybiegł do nas, żeby pożyczyć frak na występ, portki napięły się na nim jak na bębnie muzykalne tuczniki. Ależ się Molly śmiała, kiedy wyszedł. Rzuciła się na łóżko, piszcząc, wierzgając. Wszystko miał na wierzchu, o święci pańscy, posiusiałam się. Ach, te kobiety w pierwszym rzędzie, och, nigdy się tak nie uśmiałam. Cóż, oczywiście dzięki temu ma ten bas, barylton. Weźmy na przykład eunuchów. Kto to gra? Przyjemne uderzenie, pewnie kolej muzykalny. Zawsze wie, jaką nutę zagrać. Brzydki oddech ma biedaczek. Urwał. Panna Dus, ujmująca, Lydia Dus, skłoniła się uprzejmemu adwokatowi George'owi Lidwellowi, dżentelmenowi wchodzącemu. Dzień dobry. Powierzyła swą wilgotną dłoń damy, jego silnemu uściskowi. Dobry. Tak już wróciła, znowu na starych śmieciach. Są tutaj pańscy przyjaciele, panie Lidwell? George Lidwell, uprzejmy adwokat, trzymał jej lidłoń. Jak już powiedziano, Blum jadł przynajmniej często tu jest ten facet u Bartona, lepki, gryzący chrząstkę, pusto tu, Goulding i ja, czyste stoły, kwiaty, serwetki jak mitry. Pat w tył, w przód, łysy pat, nic do roboty, najlepsze w domu. Znowu fortepian, to kolej, Sposób, w jaki zasiada do tego, tworzą jedną całość, pełne porozumienie. Ci dręczący szlifierze, którzy rżną skrzypce z okiem na końcu smyczka albo piłują wiolonczele, są jak ból zęba. Jej wysokie, długie chrapanie tego wieczora, kiedy byliśmy w loży. Puzon w dole dołu jak wieloryb, jakiś inny facet odkręcał blachę pomiędzy aktami, usuwał ślinę. I nogi dyrygenta, bufiaste portki, hopsa, hopsa. Dobrze by zrobił, kryjąc je. Hopsa, hopsa, powóz, brzęk, brzdęk. Tylko harfa. Piękny, złocisty, świetlisty blask. Dziewczyna grała na niej. Rufa pięknego. A sos jest raczej dobry, godny. Złocistego statku. Eryn. Harfa, która raz czy dwa razy. Chłodne dłonie. Ben Hoth. Rododendrony. Jesteśmy ich harfami. Ja, on, starzy, młodzi. Ach, człowieku, nie umiałbym, powiedział pan Dedalus, zawstydzony, bezradny, mocno. A niech cię jazda, warknął Bendolard. Wyduś to z siebie po trochu. Ma pari, Simonie, powiedział ojciec Kolej. Przeszedł kilka kroków w dół sceny, poważny, wyniosły w swym strapieniu, rozpostarłszy długie ramiona. Ochryple jabłko atamowe w jego gardzieli zachrypiało miękko. Miękko zaśpiewał, zwracając się ku zakurzonemu pejzażowi morskiemu, ostatnie pożegnanie. Przylądek, okręt, żagiel ponad bałwanami, pożegnanie. Piękna dziewczyna, jej szal żegluje, faluje wśród fal na wietrze ponad przylądkiem, a wiatr ją otacza. Kolej śpiewał. Ma pari tut amor, il mio sguardo l'incontro, powiewała. Nie słysząc Koleja, szalem ponad fale ku odpływającemu miłemu na wietrze kocham, śpiesz żaglu wróć. Jazda, Simonie. Ach, Benie, przeminęły dni młodości mojej, ale jeżeli... Pan Dedalus położył fajkę obok kamertonu, zasiadł i dotknął posłusznych klawiszy. Nie, Simonie. Ojciec Kolej odwrócił się. Zagraj to jak trzeba, w F-dur. Posłuszne klawisze zabrzmiały wyżej, przemawiając, potykając się, spowiadając, łącząc. Ojciec Kolej ruszył w głąb sceny. Zaczekaj, Simonie, będę cię akompaniował, powiedział. Wstań. Przed skałkami ananasowymi grałam Lemona, przed słoniem Elwerego powóz brzęk brzdęk. Przy bewsztyku nerce wątróbce posiekanym mięsiwie godnym książąt siedzieli książęta Blum i Goulding. Jako książęta przy mięsiwie wznosili i popijali Powera i jablecznik. Najpiękniejsza aria dla tenora, jaką kiedykolwiek napisano, powiedział Richie. Sonnambula. Słyszał Joe Massa śpiewającego do któregoś wieczora. Ach, ten Gakin, tak. W swoim rodzaju, jak chłopak z chóru. Mas, to był chłopak. Mas, do mszy. Tenor liryczny, jeśli chcecie. Nigdy tego nie zapomnę, nigdy. Z ponad swej wędzonej bezwątróbki Blum spoglądał łagodnie na ściągnięte nagle rysy. Miewa bóle grzbietu. Oczy błyszczą jak przy chorobie nerek. Następny punkt programu, żeby kuska nie skakała. Pigułki, sproszkowany chleb, pudełko za Gwineę odwlekają na trochę. Śpiewa także tam pośród umarłych. Stosowne. Pasztet z nerek. Słodycze dla... Niewiele pożytku. Najlepsze w... Charakterystyczne dla niego. Power. Wybredny, jeśli chodzi o napoje. Szklanka jest nadpęknięta. Proszę o świeżą wodę. Podwędza zapałki z lady dla oszczędności, potem roztrwania suwerena na głupstwa, a kiedy mu jest potrzebny, nie ma ani szelonga. Zalany nie chciał raz zapłacić za przejazd. Dziwne typy. Tego wieczoru Ryci nigdy nie zapomni. Jak długo będzie żył, nigdy. Na jaskółce starego Royalu z małym pikiem, a gdy pierwszy ton, słowa zamarły na wargach Ryciego. Teraz będzie blagował. Rapsodię o byle czym. Wierzy we własne kłamstwa. Naprawdę wierzy, cudowny kłamca. Ale trzeba mieć dobrą pamięć. Co to za aria? Zapytał Leopold Blum. Wszystko już stracone. Richie wydał usta. W niskiej, początkowej, pełnej słodyczy nucie upiór wymamrotał wszystko. Drost, kos, oddech jego, ptasio słodki i piękne zęby, z których jest dumny, zaświstały żałośnie, boleśnie. Stracona. Bogactwo dźwięku. Dwie nuty zawarte w jednej. Kos, którego słyszałem w Dolinie Głogów. Podchwytując moje tony, zmieniał je i przekręcał. Wszystko wszędzie jako tako stare, nowe, już stracone wszystko. Echo. Jaka słodka odpowiedź. Jak to się dzieje? Wszystko stracone. Żalobnie gwizdał. Minęło, runęło, stracone. Blum pochylił Leopolda ucho, kręcąc frędzlą serwetki leżącej pod wazą. Porządnie. Tak przypominam sobie. Cudowna aria. We śnie poszła ku niemu. Niewinność w blasku księżyca. Mimo to powstrzymał ją. Dzielni nie widzą niebezpieczeństwa. Wywołać imię. Dotknąć wody. Brzęk, brzdęk powozu. Za późno. Pragnęła odejść. To dlatego, kobieta. Równie łatwo mógłbyś powstrzymać morze, tak? Wszystko stracone. Prześliczna aria, powiedział Blum, stracony Leopold. Znam ją dobrze. Richie Goulding nigdy nie słyszał w całym swoim życiu. Też zna to dobrze, albo czuje. Ciągle ględzi o swojej córce. Mądre dziecko, które zna swego ojca, powiedział Dedalus. Ja? Blum zerknął z ukosa ponad swym pozbawionym wątróbki. Oblicze wszystkiego już straconego. Niegdyś hulasz czy Richie. Dawne żarty dziś zwietrzałe. Merda uszami. Pierścień serwety wkładał w oko jak monokl. Żebrzące listy, z którymi posyła swego syna. Zezowaty Walter. Sir, tak, sir. Nie chciałbym kłopotać, ale oczekuję pewnej sumy pieniędzy. Proszę mi wybaczyć. Znowu fortepian. Brzmi lepiej niż ostatnim razem, pewnie nastrojony. Znowu ucichł. Dollard i Coley nadal nalegali na ociągającego się śpiewaka. Zacznij już, Simonie. No już, Simonie. Panie i panowie, jestem wam głęboko zobowiązany za wasze uprzejme naleganie. Już, Simonie. Nie mam pieniędzy, lecz jeśli użyczycie mi waszej uwagi, spróbuję zaśpiewać wam o złamanym sercu. Obok klosza z kanapkami, ukryta w cieniu, Lidia dawała i odbierała z gracją wielkiej damy swój brąz i swą różę, tak jak w chłodnej, modrej Ody Nil. Mina dwóm kuflom swe złote pinakle. Ucichły żałosne akordy preludium. Długo przetrzymywany, wyczekujący akord pociągnął za sobą głos. Gdym ujrzał postać jej najsłodszą. Richie odwrócił się. To głos Si Dedalusa, powiedział. Polaskotani w mózgi, z płonącymi policzkami, słuchali czując ów przypływ, ów najsłodszy przypływ na skórze, w członkach, sercu człowieczym, duszy, kręgosłupie. Blum skinął na pata. Pat łysy jest kelnerem, który nie dosłyszy. Ach, otwórz mi do baru drzwi. O, tyle wystarczy. Pat u drzwi tkwi, wyczekuje, nadsłuchuje w ciszy, gdyż nie dosłyszy. Smutki me wnet uszły w dal. W nieruchomym powietrzu głos śpiewał im, niski, nie jako deszcz, ani jako liści szelest, ani podobny do głosu smyczków, obojów i klarnetów, czy też jakim tam dulcymerów. Muskał ich uciszone uszy słowami, a uciszone serce każdego dumało nad życiem jego. Dobrze, dobrze było słychać. Wnet smutki ich obu uszły w dal, gdy tylko słuchać zaczęli, gdy raz ujrzeli stracony Richie i Poldy łaskę piękności, wysłuchawszy od najbardziej niespodziewanej osoby jej pierwszego, łaskawego, miękko miłosnego, często miłowanego słowa. Oto miłość śpiewa. Stara, słodka pieśń miłosna. Blum odwinął powoli gumową tasiemkę ze swej paczuszki. Stara, słodka, miłosna sonela złota. Blum omotał gumką cztery palce jak widelec, naciągnął ją, popuścił i omotał nią swe kłopoty dwukrotnie, czterokrotnie, ośmiokrotnie, spętawszy je pośpiesznie. Radość przyszła wraz z nadzieją. Tenorzy mają kobiet na tuziny. To wzmacnia im głos. Rzuci mu kwiat do nóg, aby ją spotkać mógł. W głowie szumi mi jak brzęk brzdęk. Radość przyszła wraz. Nie może śpiewać dla ludzi z towarzystwa. W głowie szumi ci jak może. Wyperfumowana dla niego. Jakich perfum twoja żona? Chcę wiedzieć. James Joyce, Ulysses, taśma 13, koniec ścieżki drugiej.